Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy słonecznie w czwartek 6 czerwca. Patryk Srokowski audycję zrealizuje, ale także zatelefonuje do naszych gości, odbierze telefon od słuchaczy, za co już mu dziękuję. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. W tym skromnym składzie zaczynamy. Sławek Orlik dzisiaj z misją w Warszawie. Misja pozwoli na nagłośnienie zbiórki dla Adasia Orlika, czyli jego synka. Przypomnijmy, Adaś Orlik choruje na DMD, śmiertelną chorobę niszczącą mięśnie. Ratunkiem dla chłopca jest terapia w USA za 15 milionów złotych. Zbieramy. W ostatnią sobotę kwestowaliśmy na Jasnych Błoniach. Dzięki dobrym ludziom zebraliśmy ponad 11,5 tysiąca złotych. Teraz mam informację, że kolejne zbiórki są i będą, więc warto się wybrać na przykład na festyn rodzinkowy w żłobku Słoneczko 7 czerwca, czyli jutro między 15 a 17 w ogrodzie żłobkowym. Będą różne atrakcje dla najmłodszych dzieci, na przykład Czaruś i Kropka, animatorzy Dmuchaniec, pokaz baniek, żonglerka, no i oczywiście zbiórka pieniędzy na rzecz Adasia Orlika. Ale będzie także 8 czerwca, czyli w sobotę w muszli koncertowej na Wróbla, to jest w Policach, dawna muszla koncertowa Wróblewskiego 15, także Dzień Dziecka, i tam będą także puszki i zbiórka na rzecz Adasia. No i jeszcze Dzień Dziecka także 8 czerwca w Motańcu 1A, Świetlica Wiejska. Tam będą zabawy z animatorami, malowanie twarzy, skręcanie balonów, alpaki, fotobudka i także dochód z imprezy dla Adasia Orlika. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy za obecność w sobotę na Jasnych Błoniach. Zebraliśmy 11,5 tysiąca złotych. Wielkie, wielkie serce do wszystkich słuchaczy. A wpłacać można na portalu Się Pomaga, / Adam Orlik. Trzymamy za Adasia kciuki. Dzisiaj Adaś w stolicy z rodzicami, no i miejmy nadzieję, że rozgłos medialny, jaki tam zdobędą, sprawi, że będziemy bliżej tej, wydaje się, dużej kwoty 15 milionów złotych, ale serca mamy jeszcze większe. A o czym dzisiaj w naszej audycji? Ano o tym, że pijacy nie dają żyć mieszkańcom ulicy Krzywoustego oraz Pomorzan. Zapytamy, czy była interwencja Straży Miejskiej i Policji. Rozmowa z Janną Wojtak ze Straży Miejskiej na naszej antenie dziś, jutro natomiast z Policją. Naszym gościem będzie także przewodniczący Rady Osiedla Pomorzany Jerzy Długołęski. Będzie także o lekach. Otóż zdarza się to dosyć często, że lekarz wypisuje pacjentowi na przykład 10 tabletek lekarstwa na receptę, ale recepty nie udaje się zrealizować, bo dany lek występuje w opakowaniu liczącym 30 tabletek. No i tu pytanie, dlaczego lekarze wypisują nieistniejące opakowania leków? To około 12:30. Potem porozmawiamy o emocjach sportowych i finansowych. Bilety na finały play-off koszykówki z udziałem King Wilki Morskie Szczecin kosztują w Netto Arenie, czyli w naszym mieście, 135 zł, a w Sopocie występ na mecz to wydatek 59 zł. I tu jest pytanie, dlaczego u nas tak drogo i czy wszyscy płacą tak dużo? Rozmowa na ten temat około 12:35. I na zakończenie audycji będzie o bezpieczeństwie rowerzystów, bo była taka inicjatywa w 2021 roku posłów z Komisji Infrastruktury, żeby zwiększyć odległość, z jakiej powinniśmy wymijać czy wyprzedzać rowerzystę. Nie powinien być to metr, zdaniem uchwałodawców czy ustawodawców, a powinno to być 1,5 metra. Nie wprowadzono tego przepisu. Czy ta zmiana powinna zostać wprowadzona? O tym rozmowa o 12:45. Generalnie rzeczywiście, jeżeli wyprzedzamy rowerzysty, to najlepiej jak najdalej od niego jechać. Oto nasz plan na dzisiejszą audycję, a teraz plan związany z opadami deszczu i z tym, że trawa szybko rośnie.
Dzień dobry, słuchacz Radia Szczecin. Mam taką sprawę. Chodzi o ulicę Batalionów Chłopskich. Między Podjuchami a Zdrojami. Tam te pobocza są 0,5-metrowej wysokości. Może zarząd dróg by się zajął w końcu tymi poboczami, żeby można było zjechać. Tam jak są korki, to straszczy, czy pogotowie. Nie ma jak przejechać, bo wszystko stoi na ulicy. Nikt nie może zjechać na bok.
Sygnałów o zarośniętych poboczach nie brakuje. Z pogodna mamy takie sygnały. Teraz się pojawiają z tego miejsca, o którym mówił słuchacz. Więc drodzy urzędnicy ZDITM-u i ekipy do spraw wykaszania poboczy, do roboty. A my jutro mamy nadzieję na rozmowę z rzecznikiem ZDITM-u właśnie w tej sprawie wykaszania poboczy, bo to nie tylko te dwa sygnały, o których powiedziałem przed chwilą. A przypomnijmy, że w niedzielę idziemy na wybory do Europarlamentu. I tu jest pytanie słuchacza.
Dzień dobry. Chciałbym takie pytanie się dowiedzieć, może to się odpowiedzieć. A mianowicie, biorę listy do wyborów, 7 list, jest 7 tam jest, mówiąc, komitetów i zaznaczam jeden komitet, jedną kartkę, a resztę przekreślam po całości. Czy to będzie głos ważny, czy nie będzie ważny? A dlaczego po całości? Bo może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś z komisji dopisze po prostu krzyżyk w stawie partii X, czy tam mówiąc Y, i cała lista będzie nieważna. A czy w tym przypadku będzie ten głos zaliczony, czy nie? Dziękuję.
Pamiętajmy po pierwsze, że przy komisjach funkcjonują mężowie zaufania, którzy mają prawo nagrywać to, co się dzieje w lokalu wyborczym, szczególnie liczenie głosów, więc tutaj raczej oszustw być nie powinno. A jeżeli chodzi o zasady głosowania, to na karcie do głosowania trzeba postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata na tylko jednej wybranej przez ciebie liście. Trzeba pamiętać, że głos będzie nieważny, gdy postawimy znak X przy gdy nie postawimy znaku X przy żadnym nazwisku, albo postawimy znak X w kratkach przy nazwiskach więcej niż jednego kandydata. Natomiast jeżeli pan przekreśli inne karty, a w tej jednej pozostawi znak X, to taki głos będzie głosem ważnym. 12:10 to jest czas reakcji. Teraz od tych spraw wyborczych przenosimy się przed dyskont spożywczy w Załomiu.
Dzień dobry, nazywam się Romek, mieszkam w Załomiu, tam jest jedna Biedronka i był wcześniej robiony polbruk. No i jak ci panowie zrobili ten polbruk tam na tym placu parkingowym, nie zrobili miejsc parkingowych. I te wszystkie samochodziki parkują tak przed wejściem, gdzie nie można parkować. I kierowcy i dostawy się męczą. Nie wiem, jak mam to ugryźć. Proszę, pomóżcie. Wystarczy tylko linię rozwiązać. Błagam, bo mamy naprawdę problem. Ludzie wychodzą za tych samochodów, będzie tam tragedia.
Najprostsze rozwiązanie to pójść do kierownika sklepu. Przecież także skoro dostawcom to utrudnia życie, no to powinno być w interesie sklepu, żeby było dobrze. No i bezpieczeństwo tych klientów jest bardzo istotne, więc proszę zgłosić się do kierownika sklepu. Jeżeli nic pan nie wskóra, to wtedy wrócimy do tej sprawy. A teraz wrócimy na chwilę do sprawy ulicy Dunikowskiego na Pomorzanach. Tam kłopoty z dojazdem śmieciarek sprawiły, że jest trudniej z parkowaniem, no bo gdy pojazdy nieprawidłowo parkowały, no to śmieciarki nie mogły tam wjechać. Są znaki, Straż Miejska wzięła się do roboty, a mieszkańcy protestują, ponieważ nie ma gdzie parkować. I to jest problem pod wieloma osiedlami, a teraz rys historyczny tej sytuacji z brakiem parkingów chociażby na Pomorzanach.
Kłania się Aleksander Nieczojew. W sprawie sytuacji w rejonie ulicy Dunikowskiego. Jest to pokłosie dawnej komunistycznej pseudonauki, jaką była komunistyczna cybernetyka społeczna. Klasa robotnicza miała dojeżdżać do pracy i to były jedyne podróże, jakie miały odbywać tramwajami, pieszo, ewentualnie autobusem. W pobliżu są również pociągi. Natomiast towarzysze, którzy byli rządzili tym wszystkim, no oni to czarne wołgi śmigały po ulicach. A propos tych historii. Sytuacja taka, jeżeli tam będzie chciała dojechać straż pożarna, pogotowie ratunkowe, czy jakieś inne służby techniczne na sygnale, to będą miały zawsze straszne problemy i może to się źle skończyć.
Dziękujemy bardzo. Nie chcemy, żeby się źle skończyło. Apelujemy do wszystkich, którzy parkują pod swoim budynkiem, żeby parkowali prawidłowo, dalej może od tego budynku, ale nie tam, gdzie jest to zakazane, a również czasem może wpłynąć na nasze bezpieczeństwo, życie i zdrowie. Wczoraj apelowaliśmy, że pilnie potrzebna jest krew ARH+, dla 15-letniego Bartka Karaczuna, który toczy nierówną walkę ze złośliwym nowotworem. nowotworem, mięsakiem Ewinga. No i jest odzew?
Dzień dobry, czas reakcji. Krzysiu Kukliński, Sławciunia, Orlik, Boguś, ratownik z Pasewalku. Właśnie mijam Bismarck, jadę do Szczecina po waszym apelu oddać dla Bartusia ARH+. Zrobię to na 550 ml na płytkę plazma ferezy, także oddam tyle, ile tylko będą mogli ze mnie ściągnąć, tak żebym żył, żebym wrócił do moich córeczek. Jestem wzruszony, kocham was i apeluję do wszystkich słuchaczy, że jeżeli można z Niemiec pojechać do stacji szczecińskiego Czerwonego Krzyża, także wy też powinniście to zrobić, jakąkolwiek macie grupę krwi, bo to dar życia.
Bardzo proszę pana redaktora o powtórzenie, jaka grupa krwi jest potrzebna dla chorego chłopczyka Bartosza. Dziękuję bardzo.
Powtarzamy, potrzebna krew ARH+. Najlepiej tę krew oddać przy Alei Wojska Polskiego w Centrum Krwiodawstwa, regionalnym zresztą, czynnym od 7.15 do 13.15. Dokładny adres Wojska Polskiego 80-82. Jeszcze jedno pytanie.
Dzień dobry, dzwonię z Gościna, Małgorzata Wiślak-Wiglusz. Ja mam grupę ARH dodatnią, ale no nie dojadę do Szczecina. Czy można oddać krew w innym miejscu dla tego chłopczyka? Dziękuję, pozdrawiam.
Można w innym miejscu, ale musi to być stacja krwiodawstwa. Taka stacja mieści się też przy Piotra Skargi w szpitalu tamtejszym. No i jeżeli chodzi o Szczecin, to tyle. Oczywiście, jeżeli bardzo pilnie jest potrzebna dana krew, to w szpitalu, w którym leczona jest dana osoba, także ona może być przetoczona, ale to wymaga dodatkowych uzgodnień. Dziękujemy bardzo za te pytania, za zainteresowanie tą sprawą. 12.16. Teraz przy naszym telefonie gość, pani Joanna Wojtak, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy po raz kolejny w tym tygodniu.
Tak, po raz kolejny w tym tygodniu, a temat, który wracał nas regularnie i o tym miejscu także już kiedyś w czasie reakcji mówiliśmy, no niestety jest to temat bumerang, posłuchajmy.
Dzień dobry, dzwonię do Radia Szczecin do czasu reakcji z prośbą o interwencję, bo niestety Straż Miejska u nas tak działa jak działa, że w ogóle albo nie można się dodzwonić, albo nie reagują na zgłoszenia. A dzwonię w sprawie osób, które przy centrum handlowym monopolowym na ulicy Krzywoustego przy blokach 59, 60, 61 urządziły sobie melinę i noclegownię w bloku. O godzinie pierwszej w nocy było dzwonione do Straży Miejskiej, że delikwent przebywa na klatce schodowej. Straż Miejska przyjechała, z klientem porozmawiała i go śmierdzącego, brudnego na klatce schodowej dalej zostawiła. Facet do chwili obecnej, jest godzina 8.20, przebywa na klatce schodowej, jeden wielki smród, załatwia się pod drzwiami, matki z dziećmi wychodzą, odprowadzają dzieci do szkoły, boją się po prostu przejść. Dzwonione było już i na policję, i na Straż Miejską. Straż Miejska w ogóle praktycznie nie reaguje. Nie rozumiem, za co ta funkcjonalność państwowa bierze pieniądze. To nie jest pierwszy już raz, gdzie jest zgłaszana sytuacja do Straży Miejskiej. Może ktoś coś zrobi w końcu z tym jednym wielkim alkoholicznym centrum monopolowym przy ulicy Krzywoustego, przy placu Kościuszki. Dziękuję.
8.20 wczoraj, bo to było wczoraj, o tej godzinie mówił właśnie nasz słuchacz. Natomiast co do kompleksowych rozwiązań, to wielokrotnie rozmawialiśmy również z naszymi szczecińskimi radnymi. No i władze Szczecina zdają się być głuche na te opinie mieszkańców. Zabrać koncesję danemu sklepowi z alkoholem to po prostu jest łatwiejsze niż polecieć na... trudniejsze niż polecieć na księżyc. Nam się to wydaje łatwiejsze, dlatego tak powiedziałem. Pani Anno, Straż Miejska Szczecin, proszę powiedzieć, jakie państwo działania poczyniliście w tej konkretnej sprawie Krzywoustego?
Panie redaktorze, zanim odpowiem, to chciałabym sprostować kilka nieprawdziwych informacji, jakie przekazuje słuchacz. Po pierwsze, to co mnie trochę ukuło, nie jesteśmy funkcjonalnością państwową, jesteśmy jednostką samorządową, a to jest zasadnicza różnica. Gwoli wyjaśnienia. Po drugie, pan twierdzi, że nie może się dodzwonić do Straży Miejskiej. Bez problemu dodzwonił się dwukrotnie o godzinie około północy i później około godziny ósmej. I dwukrotnie patrol Straży Miejskiej był we wskazaniu wskazanym miejscu. Zaraz powiem, jak to się zakończyło. I mam również wykaz interwencji podejmowanych w tym miejscu, bo to nie jest sytuacja ani z wczoraj, ani z dzisiaj, ani sprzed tygodnia. Jest to sytuacja, która się powtarza właściwie każdego lata, bo okres zwłaszcza wiosenno-letni do jesieni to jest taki okres, w którym podejmujemy bardzo dużo interwencji na ulicy Krzywoustego od placu Kościuszki do centrum handlowego Kupiec, do baru Rap. To jest takie miejsce, potwierdzamy, dosyć trudne z tego powodu, że zostało sobie wybrane przez osoby bezdomne, które bardzo chętnie tam przebywają, spożywają alkohol, zanieczyszczają miejsce. Czasami potrzebna jest pomoc nasza w odwiezieniu delikwenta, który już o własnych siłach nie jest w stanie bytować, do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, czyli do Izby Wytrzeźwień, albo pomoc medyczna. I tak było również ostatniego, już teraz konkretnie odniosę się do tego telefonu słuchacza, który twierdził, że nic Straż Miejska nie zrobiła. Zrobiła tyle, na ile pozwalają nam przepisy, na ile pozwala nam prawo i jakie mamy narzędzia. Tak jak powiedziałam, około północy odebraliśmy telefon. To po północy było, słuchacz mówi, że o godzinie pierwszej. Nie, o godzinie pierwszej my zakończyliśmy już interwencję, a byliśmy o godzinie 0:30 na miejscu. Faktycznie był tam człowiek, który siedział na klatce schodowej. W momencie, kiedy byli strażnicy, podejmowali tą interwencję, nie było podstaw do tego, żeby stosować rozwiązania siłowe bądź sankcyjne, ponieważ człowiek zachowywał się spokojnie, jego stan nie wskazywał na to, że musi być przewieziony na izbę wytrzeźwień bądź potrzebuje hospitalizacji albo innej pomocy medycznej. Zatem musieliśmy taką interwencję zakończyć. Dostał od nas jeszcze informację, gdzie może szukać pomocy, gdyby chciał skorzystać na przykład i podjąć leczenie. Został wskazanie z adresem, z siedzibą, gdzie może takie leczenie podjąć. Żeby nie było tak kolorowo, to faktycznie o godzinie 8 odebraliśmy kolejny telefon. Tutaj już kolejny patrol, bo tamten nocny zakończył działania. Udał się we wskazane miejsce, ale na miejscu była już policja, która podejmowała interwencję, zatem no dwie służby do jednej interwencji. Nie ma takiej potrzeby, to nie była tego typu interwencja, że było potrzebne nasze wsparcie. O wynikach tej interwencji zapewne będzie mówiła policja, z tego co słyszałam jutro w Państwa audycji.
Tak jest, będzie mówiła, ale chcę Panią zapytać o te przesłanki sankcyjne, bo dzisiaj wstępnie z policją rozmawiałem i tam powiedziała mi rzeczniczka Policji Komendy Miejskiej, że dwa mandaty zostały Panu wręczone, czyli jednak jego zachowanie nie licowało z tym, które nie narusza prawa.
My byliśmy o godzinie 0:30. Interwencja policji była o godzinie 8:00. To jest kilka godzin. W międzyczasie pan mógł zacząć spożywać alkohol, mógł faktycznie zacząć zachowywać się inaczej i wtedy były już przesłanki. Może załatwił potrzebę fizjologiczną. My tego nie widzieliśmy, tego nie stwierdziliśmy. W momencie, kiedy Straż Miejska podejmowała interwencję, nie było przesłanek do tego, aby podjąć działania sankcyjne. Ale już następnego dnia, czyli dzisiejszej nocy dokładnie w tym samym miejscu byliśmy, ale był już inny człowiek, zresztą przewijający się w naszych interwencjach, bo tutaj dyżurny zrobił mi cały wykaz. To są właściwie 2-3 nazwiska pojawiające się cyklicznie w tych naszych interwencjach na ulicy Krzywoustego. Od adresu 59 Krzywoustego do 61, 62, nawet do 70. I w dniu dzisiejszym zostaliśmy poproszeni, w dzisiejszej nocy, dokładnie to było pomiędzy północą a godziną 1:10, dostaliśmy zgłoszenie od ratownictwa medycznego, zostaliśmy poproszeni o wsparcie. Tutaj osoba już wymagała podjęcia działań. Faktycznie została nam przekazana ta osoba i odwieziona na Izbę Wytrzeźwień do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Zatem jest to niekończąca się niestety historia, która nie ma dobrego rozwiązania. A jeszcze tak słowo komentarza, bo cały czas zastanawiamy się nad tym, często odbieramy sygnały od mieszkańców, którzy uskarżają się na to, że na ich klatkach schodowych koczują osoby bezdomne. Zatem my pytamy, jakim sposobem te osoby się dostają, bo zabezpieczeniem wejścia do każdego budynku jest przede wszystkim domofon. I nie uwierzę w to, że takie osoby się ślizgują za kimś. Jeżeli tak jest, to znaczy, że nie dokłada się należytej staranności, aby zabezpieczyć się przed taką osobą i jej na klatkę schodową nie wpuścić. Nie jesteśmy w stanie pracować czy stróżować przy każdej klatce schodowej i pilnować, czy mieszkańcy są właściwie zabezpieczeni przed dostępem osób postronnych.
Tutaj nasz słuchacz pani Anno mówił, że po prostu tam oni, ci wchodzący, uszkadzają te zameczki, niszczą zamki i dlatego wchodzą.
Jest to rola zarządcy, aby zabezpieczyć klatkę schodową w taki sposób, aby takie zdarzenia nie miały miejsca. To nie jest rola ani dla policji, ani dla straży miejskiej. Zatem wszelkie uszkodzenia zamków, otwarte drzwi są w gestii zarządzających tym budynkiem. I to lokatorzy powinni się w pierwszej kolejności do nich zwrócić, aby budynek był zabezpieczony w taki sposób, aby nikt nie mógł się tam dostać, oczywiście z osób niepożądanych.
Wspólnoty, spółdzielnie mają regulaminy, ale za chwilę do tego wątku wrócę. Słuchacze są najważniejsi. Pan Paweł przy naszym telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tutaj chciałbym się odnieść do tej jednej sytuacji tutaj, jak pani mówi, że są domofony i kody. To prawda, ale większość kodów czy w domofonach na ulicach są identyczne, także nie mają problemów wtedy właśnie takie osoby wchodzenia na stacji i w ogóle. Dziękuję, pozdrawiam. O,
dziękujemy bardzo. No to też jest rzeczywiście taki kamyczek do ogródka zarządców, żeby ustalali te kody jednak bardziej skomplikowane niż 0000, prawda?
Bo to już... Ja się z taką sytuacją nie spotkałam, żeby kody do budynków, do klatek, żeby były takie same, bo chociażby numer mieszkania i tak zwany kluczyk i dopiero kod powoduje, że te drzwi się otwierają. Zatem no nie ma jednakowych kodów do każdej klatki. No w to nie uwierzę. No, absolutnie.
Dziękujemy bardzo panu. I jeszcze pani Joanno, pytania a propos regulaminów wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych. Czy one są dla państwa wiążące? Bo tam jest na przykład zapis, że zabrania się przebywania na klatkach schodowych osobom postronnym.
Nie, regulamin to jest wewnętrzne przepisy spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, które mogą skutkować tym, że to właśnie zarządcy mogą podjąć kroki prawne mające na celu, no właśnie, tylko w przypadku osób bezdomnych trudno tutaj sankcjonować przez zarządcę czy przez wspólnotę taką osobę. No tutaj nie mają instrumentów. W regulaminie jest szereg zapisanych reguł postępowania czy współżycia sąsiedzkiego, które musi być respektowane przez lokatorów, a nie respektowanie tego może się wiązać między innymi z wykluczeniem ze wspólnoty czy nałożeniem kary administracyjnych. Jakie środki prawne mają do dyspozycji spółdzielnie? Zapewne ktoś, przedstawiciel z takowej wyjaśni, jak to działa, ale w każdym razie dla Straży Miejskiej no niestety regulamin nie jest podstawą do podjęcia działań i sankcjonowania.
Pani Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin, bardzo dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia.
Tak jak powiedziałem, wrócimy do tematu jutro. Naszym gościem będzie rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie Anna Gębala. A teraz przy naszym telefonie pan Jerzy Długołęski, przewodniczący Rady Osiedla Pomorzany. Dzień dobry.
Dzień dobry, panu redaktorowicz. Dzień dobry.
I jeszcze tylko telefon, odniesiemy się do sprawy Krzywoustego.
Chciałbym podziękować za czas reakcji, zainteresował się naszym dzisiejszym telefonem, a dzwonię w imieniu wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych przy ulicy Krzywoustego 58, 59, 60, 61. Już kilka lat temu któraś z pań kandydatek do sejmiku samorządowego wtedy obiecywała, że zajmą się tą sprawą. Niestety nic się nie zmieniło. Tu nie chodzi o to, żeby wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu. Ja też nie jestem abstynentem, też czasami tam kupuję alkohol, ale chodzi o to, że te osoby, które w nocy kupują alkohol, po prostu w bramach, w tych posesjach zrobiły sobie szalet publiczny. Wyłamują zamki, zamalowują kamery i na siłę wchodzą. Śpią, załatwiają się. No, dantejskie sceny się dzieją. Wystarczy, że patrol policji przejedzie raz czy dwa razy na godzinę, jeżeli patroluje ulicę miasta Szczecina.
Marzenie raz na godzinę. Szczecin duży, policjantów brakuje, kilkunastu tysięcy w skali kraju, przypomnę tylko. Ale temat będziemy kontynuowali, a przypomnę, na razie mamy przy telefonie przewodniczącego Rady Osiedla Pomorzany, pan Jerzy Długołęski. Zadzwoniłem do pana, żeby zapytać, co tam słuchać na Pomorzanach, jeżeli chodzi o sklep monopolowy, szczególnie jeden, który daje się we znaki mieszkańcom. Dora 24, jak pisze rozżalony nasz słuchacz pan Adrian, nawet dołączył mapkę. Nadal po prostu odbywają się tam dantejskie sceny, libacje, ludzie są bezczelni i bezkarni pijący, tak pisze pan Adrian. Zresztą nie trzeba wzywać służb. Jest 100% pewności, że jak się pójdzie w miejsca wyznaczone na mapie w godzinach 8:21, gdy nie pada, to spotka się osoby spożywające alkohol. I te zaznaczone miejscówki na mapce, którą pan Adrian przysłał, to m.in. ławka obok Placu Zabaw przy Wiacie Śmietnikowej, ulicy Orawska Powstańców Wielkopolskich, Trawnik pod Przychodnią, przystanek tramwajowy, krzaki koło basenu przeciwpożarowego, krzaki koło ubezpieczalni Take Profit, murek koło bloku Orawska 24-25, no i schody przed sklepem Dora 24. Tyle czasu już poświęcamy temu miejscu i temu sklepowi. Panie przewodniczący, czy coś się zmieniło? Czy jest poprawa na lepsze, czy tak jak pan Adrian pisze, nie widać światełka w tunelu?
Tak jak tutaj pan redaktor zauważył, nic się nie zmieniło, to co pan wymienił, wszystko się potwierdza. Ja to zawsze tak radykalnie mówię, od czego mamy te służby, policja, straż miejska. Jedno pociągnięcie pana prezydenta, pozbawienie koncesji tych, no brak słów mi na określenie, rozpijanie tych ludzi, przecież to są tragedie, dramaty, tak pan tu redaktor zauważył. I tak się dzieje. Przecież oni, ja byłem świadkiem, jak przyjechała policja i z tym, nie wiem, jak już ich nazwać, nie chcę, obelżywie, rozmawiali, ja wracałem za pół godziny, oni zostali i dalej sobie tam libacje czynią i pokrzykują, bluźnią i tak dalej. No, to co ten patrol dał? Szkoda tej benzyny, że oni marnotrawią, a można było to jakoś inaczej prześcignąć. Czy oni są naprawdę bezkarni? To są święte krowy? No to ludzie, przecież to są dramaty ludzkie. Przecież ci ludzie, tutaj ja rozmawiam, przychodzą do nas, do Rady Osiedla, no płaczą, zróbcie coś. Ja mówię, proszę pani, proszę pana, my tylko możemy pisemko wystosować. Ja mówię, wróćmy dalej do tej zasady pięknej, kiedy rady osiedla opiniowały sklepy monopolowe, czy mogą powstać. Ale to już dawno, dawno od tego zaniechano. Jak grzyby po deszczu, te rozpijalnie, mordownie, bo to inaczej nie można nazwać, powstają na każdej ulicy. Te Żabki, to co ten pan przedmówca mówił, ja tam znam tą dzielnicę, to rzeczywiście dramaty ludzkie. Przecież to powinno być z dnia na dzień zlikwidowany alkohol. Czy dzisiaj to tylko sklepy mają dochód z monopolu, z alkoholu? Przecież to jest dramat.
Sklepy mają, panie Jerzy, no i ma też miasto. I niestety my rozmawialiśmy przecież o naszej antenie z radnymi. A przed wyborami, panie Jerzy, czy przed wyborami byli u was radni, czy ci, którzy chcieli być radnymi? Były jakieś zapewnienia, obietnice, czy nikt nawet nie próbował?
Nikt nie był. Jeszcze 10 lat temu, może nawet dłużej, to przychodzili tam. Sporadycznie tam czasami jakiś radny tam, jak ja poproszę, no to przyjdzie. Ale tak, żeby kiedyś oni dyżury, nawet można powiedzieć, pełnili, przychodzili, pytali się co i jak i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj nic nie ma.
A rozwiązanie, panie Jerzy, wydaje się takie proste. Albo odebrać koncesję, co okazuje się jest
oczywiście
trudniejsze niż lot na Księżyc, tak jak powiedziałem, albo wprowadzić też nocną prohibicję. W wielu miastach to skutkuje, a u nas okazuje się, że się nie da. Tak na przykład od 23 do 6 rano, gdyby był zakaz, już mielibyście więcej spokoju. Co prawda tam w dzień również macie te problemy, prawda?
Tak, oni cały dzień okupują przecież te okoliczne, te co pan redaktor wymienił, te miejsca i nic sobie nie robią. Czy netto siedzi taki rozpity człowiek i on tam złotóweczkę sobie gazetkę czyta, krzyżówki rozwiązuje, jakby
I tak się to kręci. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za rozmowę. Obiecuję słuchaczom, że wrócimy do tego tematu, zwłaszcza, że mamy nową Radę Miasta od kwietnia i miejmy nadzieję, że nowi radni z nowym zapałem spojrzą na tę sprawę i może wreszcie uda się odebrać koncesję temu czy innemu sklepowi. No i może wreszcie wrócimy do tego pomysłu, żeby wprowadzić nocną prohibicję w Szczecinie śladem innych wielu miast. Pan Jerzy Długołęski, przewodniczący Rady Osiedla Pomorzany. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję uprzejmie, do widzenia.
Wszystkiego dobrego, a teraz zmieniamy temat i będzie temat dotyczący lekarstw. Słuchacz napisał o tym, że lekarz wypisał pacjentowi 10 tabletek leku na receptę. Recepty nie udało się zrealizować, bo dany lek występuje w opakowaniu liczącym 30 tabletek i wtedy farmaceuta nie może sprzedać, jeżeli tam jest więcej tabletek niż na recepcie. No i pytanie, dlaczego lekarze wypisują nieistniejące opakowania leków? Jak to jest? Najpierw zapytamy o to pana Michała Kasiaka, prezesa Zachodniopomorskiej Rady Aptekarskiej. Dzień dobry. Halo?
Halo?
Dzień dobry, słyszymy się. Panie prezesie, tak, jak to jest? Z czego to może wynikać, że lekarze wypisują pacjentom nieistniejące opakowania leków? To znaczy mniejsze, a istnieją większe i farmaceuta wtedy nie może sprzedać tego większego opakowania.
Tak, po pierwsze, rzeczywiście farmaceuta nie może wydać więcej tabletek niż lekarz przepisał, a te problemy wynikają, to zresztą nie jest nowa sprawa, ponieważ producenci leków, kiedy rejestrują swoje leki, rejestrują wiele różnych wielkości, z czego tak naprawdę na rynku występuje tylko kilka z nich. Niestety na podstawie programów, które mają lekarze w swoich przychodniach, oni widzą, co tam jest w rejestrze, ale nie zawsze będą widzieć, który akurat jest dostępny w obrocie. To już jest kwestia wyczucia. Ale to jest rzeczywiście problem, no niestety typowo w rejestrach, tak? Ponieważ mówię, jak podkreślam, producenci rejestrują wiele wielkości opakowania, a de facto na rynku jest tych kilka z nich.
Czy widzi pan możliwość skorygowania tego, takiego wprowadzenia, nie wiem, jednolitego rejestru dla lekarzy, dla farmaceutów, żeby nie było takich błędów?
Znaczy rejestr tak naprawdę to kwestia programów komputerowych, tak? To jest kwestia obsługi informatycznej u danego lekarza i to nie jest takie proste, tak? Ponieważ no, nie możemy zabronić producentom rejestrowania, a zarazem nie może kilku opakowań, a nie wiemy, które opakowania oni będą de facto produkować. To już jest pytanie dużo wyżej.
Czyli kwestia jest po prostu też tego, że lekarze wykorzystują różne rejestry i różne platformy, na których się mogą dopoinformować, w jakich ilościach jest dany lek sprzedawany, a te dane nie są zawsze aktualizowane po prostu.
Znaczy one mogą być nawet aktualne, tylko po prostu, jak powiedziałem, to, że wprowadzone zostało na rynek, inaczej, producent chce wprowadzić lek. Powiedzmy, chce wysypać 30, 20 opakowania. I rejestruje takie właśnie trzy wersje tego leku. Ale tylko w obrocie na rynek wchodzi tylko 30 tabletek, a tamte są tylko zarejestrowane, ale nie funkcjonują. I tu jest problem.
I ten problem powinni rozwiązać na poziomie Sejmu, posłowie?
Raczej na poziomie Urzędu Rejestracji Leków, kiedy to się w tym miejscu.
Czyli Urząd Rejestracji Leków to jest ta służba, do której my zgłosimy się z tą sprawą i mamy nadzieję ją rozwiązać. Bardzo panu dziękuję, panie prezesie. Pan Michał Kasiak, Zachodniopomorska Rada Aptekarska, pozdrawiamy. No a my pasażerowie komunikacji, bo zaraz jeszcze będziemy rozmawiać o pasażerach i o kierujących, ale teraz jeszcze kwestia leków. Jeżeli chodzi o leki, to my musimy po prostu być bardzo, bardzo cierpliwi, no i czasem wrócić do apteki, do lekarza najpierw z drugą receptą, albo jeżeli farmaceuta jest życzliwy i przychylny, a tacy są najczęściej, to wtedy dostaniemy jakiś zamiennik, być może nie na receptę, ale z podobną dawką leku, zwykle tylko niestety mniejszą. To jest czas reakcji, 12:37. Nie mamy kolejnego gościa, to w takim razie będziemy zmieniali temat, podejmiemy teraz kwestię naszej wspaniałej drużyny King Wilki Morskie Szczecin. Wkraczamy do świata koszykówki, napisał pan Mateusz, rozżalony zresztą. Chciałbym, aby państwo skontaktowali się z kimś z zarządu zespołu koszykarskiego King Wilki Morskie. Chciałbym, aby został poruszony temat cen na mecze finałowe. Obecnie cena na finały to około 135 zł. Analogicznie taki bilet w Sopocie kosztuje 59 zł. Tam gra, przypomnę, Trefl Sopot. Do tego, co się zorientowałem, dzieci i studenci wchodzą tam w Sopocie za 5 zł. Po raz kolejny mamy szansę na mistrza. Hala jest wypełniona raptem do połowy. Chciałbym się dowiedzieć, czemu wymyślono taką politykę cenową. Bilet na finał Pucharu Polski Pogoni Szczecin kosztował 200 zł z koszulką i szalikiem. Cena samego biletu to było 80 zł. Był to jednorazowy koszt. W przypadku koszykówki mamy ceny w okolicach 100 zł za mecz. W jednej fazie grane są 2-3 mecze domowe. Koszt dla jednej osoby to prawie 1000 zł za całą fazę play-off. Naprawdę szkoda, że mamy święto koszykówki w Szczecinie przyćmione zaporową ceną biletów. Jak to jest z tymi cenami biletów? Dlaczego w Sopocie jest 59 zł, a u nas 135? Przy naszym telefonie pan Przemysław Sierakowski, media menadżer zespołu King Wilki Morskie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
Proszę wyjaśnić słuchaczom, z czego wynika taka cena 135 zł? Czy ona jest dla wszystkich kibiców, czy dla niektórych?
Dzień dobry, jeszcze raz. Ja przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że te ceny dotyczą kibiców, którzy nigdy nie byli na meczu Kinga Szczecin, którzy pierwszy raz chcą się wybrać na mecz finałowy, wtedy niestety ta cena dotyczy ich. Natomiast kibice, którzy chodzili w trakcie sezonu na mecze Kinga Szczecin, posiadali karnety, byli w klubie kibica, mają zniżki od 60 do nawet 20%. Więc w tej najlepszej konfiguracji mecz finałów można było obejrzeć nawet za 40 zł. Więc to jest informacja dla naszych kibiców, że wystarczyło nas odwiedzić raz czy dwa w trakcie sezonu i można było zgarnąć naprawdę fajne zniżki. A sytuacja wygląda następująco, dlatego że w poprzednim sezonie tych biletów na finały po prostu dla naszych najwierniejszych kibiców zabrakło. Jako klub musieliśmy poczynić jakieś kroki, żeby to jednak w pierwszej kolejności ci kibice, którzy są z nami przez cały sezon, albo nawet przed sezonem już wiedzą, że będą nas wspierać zakupem karnetu, mieli największy dostęp do biletów i dla nich te wszystkie największe promocje są przygotowywane.
Czyli promują państwo wierność, a przynajmniej jednorazowe odwiedzenie wcześniejszego meczu, wzięcie w nim udział jako kibic i wtedy ta cena jest niższa. A propos tego, bo słuchacz, nie wiem, czy pan to słyszał, napisał, że hala na ostatnim meczu wczorajszym była wypełniona do połowy. Ja widzę, że było 3800 osób, to nawet więcej niż połowa była zapełniona.
Można powiedzieć, nie słyszałem, co słuchacz mówił, ale można powiedzieć, że wczoraj 4/5 hali były zapełnione. Też trzeba pamiętać, że to jest środa, godzina 20, kibice mają też swoje obowiązki dnia następnego, więc mecz kończący się o 22, powrót do domu, przygotowanie się do pracy na kolejny dzień, to nie jest jakiś najlepszy moment, żeby grać mecz finałowy. Co prawda gramy teraz w piątek i już dzisiaj mogę państwu tutaj powiedzieć na antenie, że ten piątkowy mecz na pewno będzie miał wyższą frekwencję, widzimy to już po sprzedaży biletów. Więc tak, to nie jest prawda, że hala była w połowie pusta. Jedyne sektory, to jest też ciekawostka, jedyne sektory, które się nie zapełniły na wczorajszym meczu tak dość mocno, to były sektory, na które bilety były po prostu najtańsze.
Pan Mateusz pisze także tak gorzko, panie rzeczniku, kibic to nie jest tylko bankomat. Ma pan poczucie, że traktujecie kibiców, tych, którzy chcą przyjść na jeden z meczów finałowych, jak bankomat?
Nie, to nie, ja bym się nie zgodził z tym stwierdzeniem. Ja podkreślę raz jeszcze, przede wszystkim głównym celem na te finały i na fazę play-off było docenienie tych kibiców, którzy są z nami przez cały sezon, którzy nam wierzą kupując karnet, którzy dopingują, jeżdżą z nami po całej Polsce. I to był nasz priorytet, żeby ci kibice mieli pewność, że przy ogromnym zainteresowaniu finałami, bo takie jest, to że oni swój bilet kupią. Więc w tamtym sezonie te ceny były troszkę za niskie, bo bilety wyprzedały się właściwie w 5-10 minut. I nasi kibice, stali kibice, narzekali, że po prostu nie zdążyli kupić swoich biletów, że musieli oglądać mecz w telewizji, a byli przez cały sezon z nami. Więc klub musiał podjąć jakąś decyzję, klub musiał jakieś decyzje podjąć. Może nie były to najlepsze decyzje dla tych świeżych kibiców, dla tych kibiców, którzy pierwszy raz chcieli się wybrać, no ale tak jak wcześniej podkreślałem, dla nas najważniejsi są kibice, którzy są z nami od początku, którzy są z nami od lat i oglądają wszystkie mecze w Netto Arenie.
Wielka koszykówka w Szczecinie. Co? Możemy zaprosić, panie rzeczniku, na jutro na mecz, prawda? W piątek Trefl Sopot King Szczecin o 20:00.
Oczywiście, masa atrakcji też dla dzieci. Mamy darmową wartę cukrową, mamy specjalną strefę z boiskiem do koszykówki. Wszystkie atrakcje za darmo, więc zapraszamy kibiców z rodzinami. Też jest promocja na sektory A1 i A5, więc dzieci tam na te sektory mogą kupować bilety już za 50 zł. Naprawdę warto przyjść, tym bardziej, że jutro gramy mecz numer 4 w tej serii. Zrobimy wszystko, żeby wyjść na prowadzenie 3-1 i przybliżyć się o ten kolejny kroczek do tego głównego celu.
Potem mecz w poniedziałek w Sopocie. Bardzo panu dziękuję. Przemysław Sierakowski, media menadżer zespołu King Wilki Morskie. Pozdrawiamy, trzymamy kciuki
dziękuję,
za naszych.
Pozdrawiam.
Wszystkiego dziękuję. Dobrego, 12:43. I wracamy na chwilę do sprawy lekarzy, którzy wypisują nieraz na przykład 10 tabletek danego leku na receptę, a recepty nie udaje się zrealizować, bo ten lek jest sprzedawany w opakowaniu 30 tabletek. Jest z nami pan doktor Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry i przepraszam za spóźnienie, już jestem z państwem.
Nic nie szkodzi, mieliśmy przed chwilką szefa Rady Aptekarskiej. Jak to po stronie lekarzy wygląda? Z czego wynika to, że nieraz lekarze, nie dwa, wypisują ilość tabletek, która nie odpowiada temu, co jest w hurtowniach?
Już tłumaczę. Bardzo często dochodzi do takich sytuacji, w których po prostu programy, z których korzystają lekarze do wystawiania recept, po prostu mają nieaktualne dane, więc lekarz po prostu wystawiając taką receptę nie ma nawet możliwości tego zweryfikowania. No i czasami się zdarza, że pacjenci wrócą. Oczywiście przepraszamy pacjentów i wystawiamy zgodnie z ich sugestią, załóżmy, opakowanie o danej ilości tabletek. Natomiast no, tutaj sprawa nie leży gdyby po stronie lekarzy, tylko bardziej tego, że dojdzie do wycofania jakiegoś preparatu, ilości tabletek w danym preparacie i po prostu nie dochodzi do aktualizacji systemu. Tutaj jak gdyby nie ma złej woli na pewno lekarzy. Chcemy leczyć ludzi i nie chcemy też utrudniać ludziom życia.
A czy państwo pracujecie na tych samych systemach, na których pracują aptekarze, farmaceuci, czy to są inne systemy? Bo tak myślę sobie, że dobrze by było, gdyby to wszystko było skorelowane. I pytanie następne, czy tutaj nie leży piłeczka po stronie nadzoru farmaceutycznego, żeby to uporządkować?
Już mówię, jeżeli chodzi o wystawienie recept, to oczywiście każdy podmiot leczniczy, czy to jest szpital, czy jakaś praktyka lekarska, czy przykładowo...
Panie doktorze, proszę stanąć w innym miejscu, bo zanika nam pan troszeczkę.
Zanikam, przepraszam.
O, teraz już, lepiej. Teraz lepiej.
Już lepiej.
Tak,
a, już
jeszcze
lepiej.
Raz,
dobrze,
proszę
zacząć. To już mówię, jeżeli chodzi o dane praktyki lekarskie, jeżeli chodzi o szpitale czy przychodnie, każdy z tych podmiotów może mieć swoją własny program, który wystawia e-recepty. Jak gdyby od szybkości aktualizacji tego programu zależy po prostu, jaką mamy tam tę bazę leku. Więc jak gdyby ten program w ogóle nie koresponduje z tym, co jest zrobione w systemie aptecznym. Oczywiście zgodzę się z panem, że najbardziej idealnym scenariuszem byłoby to, jakby to wszystko było tak zwaną szyną spięte i wszystko by wzajemnie do siebie przenikało. No niestety tutaj pomimo dobrej informatyzacji ochrony zdrowia ten problem przebiegu tych danych i przekazywanie ich nie jest idealny. I tutaj niestety cała piłeczka po stronie Ministerstwa Zdrowia i takiego skonstruowania przepisów i takiego zobowiązania dostarczycieli sprzętu, żeby to po prostu działało.
Pan doktor nauk medycznych Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej. Dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, życzę wszystkim miłego dnia.
I również
zwycięstwa naszej drużyny koszykarzy jutro.
Oczywiście, trzymamy kciuki, pozdrawiamy. 12:47, a teraz przenosimy się na drogę i wspomniani przeze mnie kierowcy, ale także rowerzyści. Otóż sporo tych rowerzystów, wiadomo, sezon w pełni, niektórzy jeżdżą cały rok. No i nasze prawo o ruchu drogowym. Prawo o ruchu drogowym, które stanowi, że jeżeli wyprzedzamy rowerzystę, to powinniśmy, czy motocyklistę, powinniśmy go wyprzedzać, utrzymując odległość od niego około metra. A w wielu krajach jest to 1,5 metra i była taka inicjatywa, grupa posłów Koalicji Obywatelskiej w 2021 przygotowała i złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Proponowana nowelizacja była jest krótka. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych, odstęp ten nie może być mniejszy niż 1,5 metra. Ale na razie jest 1 metr i czy nie warto by było wrócić do tej nowelizacji i ją wreszcie wprowadzić? Przy naszym telefonie gość, pan Paweł Malinowski, klub rowerowy Gryfus Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam państwa, pozdrawiam słuchaczy.
Co pan na to, żebyśmy zatelefonowali my, redaktorzy Czasu Reakcji, do posłów i no znowu ruszyli ten temat właśnie, żeby zwiększyć ten prawnie wymagany odstęp, kiedy wyprzedzamy, wymijamy na przykład rowerzystę?
No wielka szkoda, że ten pomysł nie udało się zrealizować i że taka zmiana w przepisach nie została w Polsce zaimplementowana, no bo jest to pewien standard, bym powiedział, który jest zachowywany w innych krajach europejskich. Tutaj chociażby dla przykładu w Niemczech w obszarze zabudowanym jest 1,5 metra, a poza obszarem zabudowanym nawet 2 metry, czy we Francji w obszarze zabudowanym jest metr, ale już poza obszarem zabudowanym 1,5 metra. W Polsce było podejmowanych kilka takich też inicjatyw społecznych w tym zakresie i powiem szczerze, no zabrakło zakończenia tego wprowadzeniem właśnie zmiany w kodeksie ruchu drogowego. Mam nadzieję, że jeżeli jest szansa podjąć tą inicjatywę po raz kolejny, bo to naprawdę ten temat był podejmowany na przestrzeni ostatnich lat wiele razy, no to myślę, że taka zmiana byłaby bardzo pozytywnie przyjęta przez rowerzystów, przez innych użytkowników jednośladów, ale też myślę, że przez policję, bo chociażby jako Gryfus współpracujemy bardzo mocno z Wydziałem Ruchu Drogowego, czy Komendy Wojewódzkiej Policji, czy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie i też wiele razy na ten temat rozmawialiśmy i tutaj również stanowisko policji jest takie, że ta odległość powinna być zwiększona. No nawet powiem tak, teraz jako Gryfus, jako Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus zorganizowaliśmy rajd szlakiem Alpe Adria i nawet na takich, bym powiedział, bocznych drogach we Włoszech, na szlaku, gdzie nie było wytyczonej drogi rowerowej, to bardzo często stały takie albo znaki, albo nawet takie przez lokalne samorządy stawiane tablice informujące o tym, że należy zachować tą odległość 1,5 metra, więc myślę, że jest to na pewno temat, do którego warto wrócić.
A jakie są pana, jako rowerzysty, doświadczenia tutaj z Polski? Kierowcy zachowują bezpieczny dystans, większy niż ten metr, czy raczej nie?
Znaczy, powiem tak, jest naprawdę coraz lepiej. Jeżeli porównamy sytuacje, które miały miejsce jeszcze kilka lat temu, czy powiedzmy nawet 10 lat temu, kiedy jeździliśmy, no to dochodziło często do takich niebezpiecznych zdarzeń. Ja powiem szczerze, no dłużej jeżdżę rowerem, czy jadąc w grupie, czy jeżdżąc indywidualnie. Z racji tego, że ta nasza infrastruktura dróg rowerowych jest jeszcze uboga, więc często jeżdżę normalnymi drogami. I no nie spotykałem w ostatnim czasie takich niebezpiecznych zdarzeń osobiście. Wydaje mi się, że to też się zmienia z racji tego, że dzisiaj ciężko postawić granicę, czy ktoś jest rowerzystą, czy ktoś jest kierowcą, bo większość kierowców w czasie wolnym jeździ w rowerach i myślę, że większość rowerzystów też ma okazję do tego, żeby prowadzić samochody, więc w tym momencie jest taka większa wrażliwość na innych uczestników ruchu, więc myślę, że jest na pewno dużo lepiej. Nie jest może jeszcze tak jak w Niemczech. My tutaj jeżdżąc po terenach przygranicznych mamy tą możliwość jeżdżenia i na terenie Pomorza Zachodniego, i na terenie Mecklenburgii, Pomorza Przedniego, czy też Brandenburgii. I bardzo często mimo wszystko jak przekraczamy granicę tutaj, jeżdżąc po okolicach, bardzo często nasi rowerzyści jeżdżą Leknitz, Blankenze, czy Pasewalk, no to tam, gdzie nie ma tych tras rowerowych, no i korzystają z normalnych dróg, to rzeczywiście widać, że te samochody zachowują większy dystans niż w Polsce i na pewno te 1,5 metra jest zachowane, ale myślę, że tutaj w tym aspekcie ta kultura jazdy cały czas się poprawia i na pewno jest dużo lepiej. Ja przynajmniej w ostatnim czasie nie doświadczyłem jakichś takich niebezpiecznych zdarzeń, że czułem się zagrożony bardzo blisko przyjeżdżającym samochodem.
Pan prezes jest z przepisami, jeżeli chodzi o rowerzystów, za pan brat. I tu pytanie do pana. Jeżeli mamy podwójną ciągłą, jedzie rower, my jedziemy samochodem za tym rowerzystą, to my możemy go wyprzedzić, przekroczyć tę podwójną ciągłą, czy w zasadzie nie? Jak to jest? Bo tutaj często właśnie kierowcy, kiedy jest ta podwójna ciągła, to jadą bardzo blisko tego rowerzysty, bojąc się niejako tej ciągłej przekroczyć.
No, podwójna ciągła nie pozwala na jej przekraczanie, czy też najeżdżanie, więc no, w wielu przypadkach jest niemożliwe zachowanie tego 1,5 metra, więc w tym momencie tak naprawdę no, samochód tutaj powinien dostosować się do rowerzysty. Ja mam świadomość, że na niektórych drogach to może spowodować korki, ale na szczęście te odległości, te fragmenty, na których obowiązuje podwójna ciągła, no to są na tyle krótkie, że w tym momencie za tym fragmentem, kiedy już będzie linia przerywana, może bezpiecznie wykonać manewr wyprzedzania.
Czyli mamy państwa poparcie, jeżeli chodzi o tę inicjatywę, żeby pomimo tego, iż poprawia się to bezpieczeństwo rowerzystów i bardziej uważni są kierowcy innych pojazdów, żeby tę odległość, kiedy wyprzedzamy rowerzystę, zwiększyć ze 100 centymetrów, bo jest to 100 centymetrów, może nie patrzmy nawet w metrach, do 150. Przecież 100 centymetrów to są dwa kroki. To jest bardzo mało. Rowerzysta może się na tym rowerze zachwiać, prawda? Może tak, coś go przestraszyć.
Panie redaktorze, jeszcze wejdę słowo. Wszystko to zależy, jaki samochód nas wyprzedza, tak? Bo jeżeli jest to samochód osobowy, który nie jedzie z jakąś tam ogromną prędkością, to jest to całkowicie inne odczucie, kiedy wyprzedzają nas tiry, autobusy, czy tego typu pojazdy, które mają taki naturalny ciąg i taki podmuch powietrza może rzeczywiście spowodować, że rowerzysta może stracić równowagę i może dojść tutaj do jakiegoś wypadku nawet. Więc no, tutaj szczególny taki apel do kierowców tych dużych samochodów, ale powiem, że wydaje mi się, ja chociażby często tutaj jeżdżę na odcinku ze Szczecina przez Mierzyn do Łuje w kierunku Lubieszyna i tutaj chcąc nie chcąc jedziemy tak, jedziemy krajówką, jedziemy drogą krajową numer 10 i tu nie ma ścieżki rowerowej cały czas. I jak pamiętam, wiele lat temu zdarzały się sytuacje, że kierowca tira włączał nawet spryskiwacze po to, żeby tutaj opryskać czy strąbił rowerzystę. To dzisiaj wydaje mi się, że takie sytuacje już nie mają miejsca.
Przynajmniej no to ja dobrze. Panie prezesie, jeszcze mamy słuchacza pana Stefana z krótkim pytaniem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Mieszkam koło Golciowa. Często jestem świadkiem, kiedy klub Paszta prowadzi trening w ruchu ulicznym i to też nie wygląda zbyt bezpiecznie z drugiej strony. Przecież szanuję oczywiście rowerzystów, też nim jestem. Ponieważ kolarze jadą całym pasem, jeden obok drugiego, a czasami zdarza się, że któryś, nie wiem, w cudzysłowie słabszy jedzie bezpośrednio za samochodem trenera. Ten samochód też nie ma żadnego koguta, który by ostrzegał o tym. To też nie jest uregulowane w przepisach, także jeżeli będziecie państwo wnioskować do posłów o zmianę przepisów, może też to byłoby warto uregulować.
Treningi kolarskie, to jest bardzo ważna sprawa, panie Stefanie. Bardzo dziękujemy. Potwierdza pan, panie prezesie, że jest problem?
Tutaj powiem, że mamy tak naprawdę dwa przepisy, które regulują kwestię jechania, bo jeżeli jest większa grupa rowerzystów, no to zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z jednej strony mamy wymóg, że musi jechać 15 rowerzystów, jeden za drugim, później 200 metrów przerwy i kolejnych 15, ale też jest drugi przepis, który dopuszcza jazdę koło siebie, ale on jest taki, bym powiedział, bardzo niejednoznaczny ze względu na to, że on mówi o tym, że w momencie, kiedy to nie utrudnia jazdy innym uczestnikom ruchu. I to jest tak naprawdę no, bardzo uznaniowe na tej zasadzie, kiedy ta jazda koło siebie utrudnia lub nie utrudnia. I tak naprawdę nie mamy takiej możliwości, żeby zgodnie z prawem jechać grupą rowerzystów całą szerokością pasa i w ten sposób uczestniczyć w ruchu drogowym. Ja na przykład organizując rajdy rodzinne, tutaj zawsze współpracuję w tym zakresie z policją i w tym momencie z przodu jedzie radiowóz, z tyłu jedzie radiowóz i wtedy kolumna uczestników, czy jadą rzeczywiście całą szerokością pasa, oczywiście tam wolontariusze też zabezpieczają, żeby dzieci nie przekraczały osi jezdni, więc taki
i
przejazd jest...
Musimy kończyć.
Dokładnie. Natomiast tutaj ta druga forma no niestety nie jest zgodna z aktualnie obowiązującym.
Dziękuję bardzo. Pan Paweł Malinowski, klub rowerowy Gryfus. Pozdrawiamy prezesa.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. My także dziękujemy. Patryk Srokowski, Janusz Wilczyński. Jutro spotykamy się po godzinie 12.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.